Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, od 35 do 38 wersetu. I czytamy tak, że Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w miejscowych synagogach, głosił dobrą nowinę o królestwie i uzdrawiał wszelkie choroby oraz wszelkie niedomagania. A gdy zobaczył tłumy, wezbrała w nim litość nad nimi, bo były udręczone i porzucone jak owce pozbawione pasterza. I zwrócił się do swoich uczniów. Żniwo wprawdzie wielkie, lecz robotników niewielu. Proście zatem Pana żniwa, aby przyspieszył wyjście robotników na swoje żniwo. I te słowa Jezusa w wersecie 37 i 38 są dzisiaj tematem mojego zwiastowania. Żniwo wprawdzie wielkie, lecz robotników mało. Proście zatem Pana żniwa, aby przyspieszył wyjście robotników na swoje żniwo. Mam taki zwyczaj od wielu lat, że kiedy kończy się stary rok, zaczyna się nowy, to pytam się Pana: Panie, daj mi słowo, które będzie takim przewodnim słowem na cały rok. Że to nie będzie takie, powiedzmy, kazanie gdzieś tam w roku, ale coś, co będzie też mnie prowadzić, czy sprawiać, że będzie nadawać mi jakiś kierunek. I też całemu Kościołowi. Tego się trzyma. Więc kiedy się modliłem w zeszłym roku, o czym powiedzieć na początku? Panie, jakie słowo? To właśnie przyszły do mnie te wersety. Proście zatem Pana żniwa, aby przyspieszył wyjście robotników na swoje żniwo. Kiedy w zeszłym roku dzieliłem się z Ewangelii Mateusza 24 rozdziału na początku, kiedy Jezus tam mówi o tym, że będą trzęsienia ziemi, wojny, różne inne rzeczy się dziać, nie przypuszczałbym, że miesiąc później, powiedzmy niespełna, czy około miesiąca później, zobaczymy tak bardzo naocznie te różne złe rzeczy, o których mówił Jezus wtedy. Ale z drugiej strony, jaka jest odpowiedź Boga na w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale na to, co się dziać będzie na świecie. Odpowiedzią Boga jest Ewangelia Królestwa, która będzie głoszona po krańce ziemi. Odpowiedzią Boga na to, co się dzieje na świecie, jest Ewangelia Królestwa, która będzie głoszona. Pomimo tego, cokolwiek się nie będzie złego dziać na świecie, będzie głoszona wszędzie Ewangelia Królestwa. Bo jedyny ratunek dla świata jest w Chrystusie, Zbawicielu. Kiedy sobie przypomnę poprzednie też słowa z 2018 roku, kiedy i po wszystkie inne, kiedy mówiłem, tak bardzo wtedy to mocno odczułem, żeby mówić na przykładzie historii Józefa ze Starego Testamentu, że Kościół jest jak Józef, którego Bóg przygotowuje na czasy kryzysu. Bo jaką odpowiedź ma Bóg na kryzys, który się dzieje w świecie? Tą odpowiedzią jest Kościół Jezusa Chrystusa, Jego ciało. Jego ciało na ziemi, tak? Chrystus jest w niebie, ale na ziemi ma swoje ciało. To jest Kościół Jezusa Chrystusa, który w mądrości Ducha Świętego, kiedy ten Kościół polega na Duchu Świętym, bo nie ma chrześcijaństwa bez Ducha Świętego, wtedy ten Kościół jest odpowiedzią, którą Bóg ma na trudne czasy. Że Bóg ma dobre rozwiązanie i ma dobro w trudnych czasach. I to jest Kościół Jezusa Chrystusa. Więc chcę dzisiaj mówić i zwrócić naszą uwagę właśnie na te słowa, że żniwo jest wprawdzie wielkie, lecz robotników mało. Jezus tak obchodził wioski, różne miasta w Izraelu. Widział te tłumy i zdjęła go litość nad nimi, kiedy widział, że są jak porzuceni ludzie bez pasterza. I wtedy zwrócił się do uczniów i powiedział te słowa: żniwo jest wielkie. Co to znaczy, że żniwo jest wielkie? To znaczy, że z perspektywy Królestwa Bożego czas żniw jest czasem wytężonej pracy. Lud Izraela w tamtym czasie to był lud rolniczo-pasterski. I kiedy Jezus w Ewangelii Jana Przy okazji tej sytuacji w 4 rozdziale, kiedy spotyka Samarytankę i mamy tą historię związaną z Samarytanką, czytamy, że uczniowie w tym czasie poszli poszukać czegoś do miasta, do jedzenia. I kiedy wrócili, w 31 wersecie 4 rozdziału Ewangelii Jana i dalej czytamy. Uczniowie prosili go: nauczycielu, zjedz coś. On im jednak odpowiedział: ja mam do jedzenia pokarm, którego wy nie znacie. Uczniowie pytali więc siebie nawzajem, czy ktoś mu przyniósł coś do jedzenia? Wtedy Jezus powiedział: moim pokarmem jest wypełnienie woli tego, który mnie posłał, i dokonanie jego dzieła. Czy wy sami nie mówicie: jeszcze 4 miesiące do żniw? Otóż posłuchajcie, podnieście swoje oczy i przyjrzyjcie się polom, są już dojrzałe. Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, aby siewca cieszył się razem ze żniwiarzem. Tak właśnie sprawdza się przysłowie: jeden sieje, a drugi żnie. Ja was posłałem, abyście żeli to, nad czym się nie trudziliście. Inni wykonali ciężką pracę, a wy korzystacie z ich trudu. Jezus tutaj mówi w 35 wersecie: czy wy sami nie mówicie, jeszcze 4 miesiące do żniw? Możemy powiedzieć, że oni wtedy w pewien sposób wyznaczali tryb swojego życia, styl życia, którym żyli, okresami żniw. My dzisiaj żyjemy trochę może w innej perspektywie. Mało kto z was może kiedykolwiek był na żniwach. Ktoś był? Parę osób było, ale to są przeważnie starsze osoby. W podeszłym wieku, broń Boże. Starsze niż nasze dzieci. Ale słuchajcie, dzisiaj żyjemy w takich czasach, że idzie się do sklepu, gdzie półki sklepowe uginają się od towarów i nikt nie myśli z tej perspektywy, że nie będzie co jeść. Raczej jest pytanie, czy mamy pieniądze, żeby kupić tak to jedzenie, ale jedzenia, że tak powiem, jest w bród. Wtedy czasy żniw wiązały się z tym, że jak będą żniwa, to będzie dostatek, a jak nie będzie żniw, bo jest susza czy coś, to będzie bieda. Więc w życiu tych ludzi cykl żniw wytyczał pewien cykl życia też, tak? Że kiedy rolnik sieje, no to jest czas wytężonej pracy, ale kiedy już posieje, to jest spokój. Ma na jakiś czas, no nie musi nic robić, to samo rośnie. Pan Bóg sprawia, że rośnie, ale już tutaj wiele rolnik nie robi. Ale kiedy przychodzi czas żniw, to jest to czas wytężonej pracy. Dzisiaj są kombajny, wtedy nie było. Ja jeszcze też pamiętam takie żniwa, gdzie kosą się kosiło, gdzie wiązało się te snopki, suszyło. Potem nawozy, jak była burza, jaka była akcja u dziadka, że też trzeba było szybko zebrać, żeby to nie zmokło, tak dalej. Mucenie. Przez pewien czas, czas żniw, oznacza, że wszystko, albo prawie wszystko, dużo jest podporządkowane temu, że są żniwa. Więc Jezus mówi: czy wy sami nie mówicie, że jeszcze 4 miesiące do żniw? Otóż posłuchajcie, podnieście swoje oczy i przyjrzyjcie się polom, że są już dojrzałe. Czy Jezus tutaj mówi o polach tych takich, które otaczały ich? No nie. Jezus nie miał na myśli tutaj, że żyto, czy zboże, owiec, pszenica, że już teraz jest czas, 4 miesiące przed czasem. Jezus miał na myśli ludzi. Że żniwem są ludzie. Jaki jest kontekst tej całej sytuacji? Jak wspomniałem, jest to historia powiązana z Samarytanką. Jezus tu mówi: już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, aby siewca cieszył się razem ze żniwiarzem. Jezus w tym momencie był żniwiarzem, bo kiedy uczniowie byli zajęci poszukiwaniem jedzenia, takim powiedzmy codziennymi sprawami bytowymi, istotnymi dla ich funkcjonowania codziennego, to Jezus w tym momencie zżął Samarytankę. A nie tylko ją, tak? Bo wiemy, że praktycznie całe miasteczko się nawróciło przez nią w tym momencie. Więc kiedy Jezus mówi: podnieście swoje oczy i przyjrzyjcie się polom. Przyjrzyjcie się polom, że są już dojrzałe. Że już jest czas. że czas nadszedł. Czas żniwa, żeby rządzić ludzi. Tak jak Jezus powiedział trochę innym obrazem do apostołów, uczynię z was rybakami ludzi. Więc perspektywa Jezusa jest taka, że już jest czas żniwa. Podnieście swoje oczy i przyjrzyjcie się polu. Czyli innymi słowy, Jezus mówi do uczniów tak. Oderwijcie swoje oczy od spraw przyziemnych. Bo oni byli skupieni na jedzeniu. Pan jest jedz. Jak czytamy w wersecie 27, przyszli jego uczniowie i byli zaskoczeni, że rozmawia z kobietą. Oni nie zauważyli tego pola do zdjęcia. Z kobietą gadać? No gdzie? Żydowi? Jeszcze z Samarytanką? Nie do pomyślenia. Dla takiego normalnego, przyzwoitego Żyda nie do pomyślenia, żeby z kobietą gorszej kategorii w ogóle rozmawiać. A Jezus widział żniwo, tak? Dla Jezusa to nie była gorsza osoba, tylko to była cenna osoba, która rozpoznała w nim Chrystusa. Wielu Żydów tego nie zrobiło, ona to zrobiła. Rozpoznała Chrystusa. Więc Jezus mówi, innymi słowy, podnieście swój wzrok poza sprawy codzienne, poza sprawy zwykłe, poza sprawy te, którymi jesteście zajęci, żeby zwrócić uwagę na to, co się naprawdę dzieje wokół. Pewnego razu Jezus zarzucił ludziom, Żydom, że wy umiecie rozpoznawać znaki na niebie i ziemi, a znaków czasu nie rozpoznajecie. Nie rozpoznajecie znaków czasu. Nie rozpoznali. Nie rozpoznali. To jest pytanie również dzisiaj do nas. Kiedy podnosisz wzrok, co widzisz? Co widzisz, kiedy podnosisz wzrok? Czy widzisz żniwo? Czy widzisz to, że idzie czas żniwa? Nie wiem, czy na przykład zauważacie tą jedną rzecz. Kiedyś czytałem takie świetne opracowanie historyczne, że dlaczego akurat 2000 lat temu przyszedł Jezus, nie 400 lat wcześniej czy później. I ktoś zrobił świetne opracowanie pod względem przebadania, jak funkcjonowały wtedy społeczeństwa. I okazało się, że to był czas, kiedy to było totalne rozbicie rodziny, oderwanie relacji międzyludzkich, po prostu Ewangelia padła na podatny grunt. Że kiedy ludzie widzieli Kościół, który jest miłującą wspólnotą, to garnęli się jak pszczoły do miodu. I dlatego Kościół przeżywał taki rozwój. My dzisiaj w Polsce, co my dzisiaj widzimy, kiedy podniesiemy wzrok? Nie wiem, czy na przykład zaobserwowaliście to. Taki jeden tylko przykład naszego tutaj życia i funkcjonowania. Lat temu kilkanaście przyprowadzić nową osobę do zboru. Wielkie wyzwanie. Bo raz, że nas mało było na krzyż, jeszcze się spóźnić potrafili i to tak słabo wszystko tutaj tak, albo dużo rzeczy wyglądało i to tak nawet był wstyd może, co niektórzy być może nie chcieli powiedzieć, że wstyd było przyprowadzić nową osobę do kościoła, żeby zobaczyła to, co tutaj jest, tak. Ale swoją drogą w ogóle kogokolwiek przyprowadzić, nawet gdybyś zaprosił kogoś, to było spore wyzwanie, żeby ludzi przyciągnąć do kościoła, żeby zechcieli w ogóle przyjść, przełamać tą próg, że wejdą w bramy innego kościoła. Tak przejdą przez te drzwi. Dzisiaj, nie wiem, czy to obserwujecie, od kilku lat, rok w rok, jest przynajmniej kilka osób, rokrocznie, które przychodzą do nas nieproszone na nabożeństwo. Zobaczyć. Widać, że coś się zmieniło, tak? Mentalność się zmieniła, ludzie się zmienili. Przychodzą sami zobaczyć. Dzisiaj jest to kilkoro na rok. A skąd wiesz, czy w tym roku, czy w następnych latach to już nie będzie kilkanaście, kilkadziesiąt osób rocznie. Ale coś się zmieniło. Czy widzisz, że idzie czas żniwa? Podnieś swój wzrok. W Księdze Ageusza Bóg mówi przez proroka coś, co jest bardzo podobnym takim wezwaniem do słów Jezusa. Pierwszy rozdział, drugi werset. Tak mówi Pan zastępów. Lud ten mówi, że nie przyszedł jeszcze czas, by budować dom Pana. Czwarty werset. Czy dla was samych przyszedł czas, by mieszkać w domach pięknie wykończonych, podczas gdy ten dom wciąż leży w ruinach? Czyli Bóg zwraca się do swojego ludu i mówi, wy mówicie, że to jeszcze nie czas. Jeszcze jest czas. Jeszcze zdążymy. I w wersecie 8 mówi tak. Albo przepraszam, 4. Czy dla was samych przyszedł czas, by mieszkać w domach pięknie wykończonych? Ich domy były zadbane, ich domy były już piękne, ładnie wykończone. Co tu jeszcze zrobić? Może nowe kafelki wyłożyć i tak dalej. A dom Pana? W ruinie. Czyli chodzi o to, że pewne priorytety były źle przestawione. Na pierwszym miejscu nasze ja, na drugim miejscu Pan Bóg. Jest taki program, powiedzmy, czy taka idea, która się nazywa I'm Second. Czyli ludzie składają w tym programie świadectwa. Ja jestem drugi. Pierwszy w moim życiu jest Pan Bóg. On jest pierwszy we wszystkim. Tak? Więc w 8 wersecie Bóg wzywa swój lud. Idźcie zatem w góry, sprowadźcie drewno i budujcie mój dom. Spodoba mi się on i zostanę uwielbiony, mówi Pan. Zostanę uwielbiony. Idźcie zatem w góry i sprowadźcie mi drewno. To jest inny obraz, o jakie drewno chodzi dzisiaj. Z czego buduje się dom duchowy, dom Ojca dzisiaj? Nowy Testament nam mówi, z żywych kamieni, którymi są ludzie. Więc dzisiaj jak możemy odczytywać te słowa? Idźcie zatem w góry. To jest innymi słowy, podnieście swoje oczy w góry. Myślcie o tym, co w górze, jak napisze apostoł Paweł w liście do Kolosan. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Dlatego, że najkrótsza droga też do serca grzesznika wiedzie przez tron Boga. Przez tron Boga. Idźcie więc i sprowadźcie drewno, czyli sprowadźcie ludzi i budujcie mi dom. No wiadomo, że nie z cegieł, ale dom z ludzi. Spodoba mi się on i zostanę uwielbiony. Więc Jezus mówi, podnieście swoje oczy i przyjrzyjcie się polom, bo już są dojrzałe. I kiedy Jezus powiedział, żniwo wprawdzie wielkie, lecz robotników niewielu czy mało, to innymi słowy Jezus powiedział tak, problemem nie jest brak żniwa, problemem jest brak robotników. To jest ważna myśl. Żniwo jest pewne. Nie podlega w ogóle dyskusji. Bóg je gwarantuje. Nie mamy się modlić o żniwo. Mamy modlić się o robotników. Bo robotników jest za mało. I kilka fragmentów. Psalm 126. Mówi tak, werset 4-6. Przywróć nam, o Panie, powodzenie, jak strumienie na spieczony grunt. Ci, którzy sieją ze łzami, będą żąć z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc w pole ziarno, powróci z radością, niosąc snopy swe. I ten psalm mówi o tym, że ten, który sieje, będzie żąć. Nie podlega dyskusji. Ale ciekawy jest kontekst. Ten czwarty werset to wyznacza. Przywróć nam, o Panie, powodzenie, jak strumienie na spieczony grunt. Czy dosłownie, jak w pustyni Negeb. Bo tu się pojawia nazwa pustyni w Izraelu Negeb. Żniwa na pustyni? Punkt wyjścia to są warunki bardzo trudne. Bardzo trudne. No kto na pustyni żniwuje? A jednak przywrócisz nam, Panie, powodzenie, tak, na to pytanie, czy na tą prośbę przywróć nam, o Panie, powodzenie, jak strumienie na spieczony grunt, jest odpowiedź. Ci, którzy sieją ze łzami, będą żąć z radością. Ci, którzy, kto wychodzi z płaczem, niosąc w pole ziarno, powróci z radością, niosąc snopy swe. Dlaczego, jedna z interpretacji możliwa, dlaczego z łzami? Bo kiedy wychodzi na siew, grunt jest bardzo suchy, to jest spieczona ziemia, tam nie ma wody, więc ziarno podlewasz swoimi własnymi łzami. Tak jak Jezus, który spojrzał na ten lud i się ulitował nad nimi. Dzisiaj możemy powiedzieć, że w Polsce jesteśmy w kościele, gdzie chrześcijaństwo ewangeliczne nie stanowi nawet procenta narodu polskiego. Promil jakiś. Jakiś promil. I być może nasze dzisiejsze doświadczenie jest, że jesteś wierzącym od wielu lat, głosiłeś może iluś ludziom Ewangelię i nie widziałeś ani jednego, który by się nawrócił. Jesteś nadal ojcem czy matką bez dzieci duchowych. Nie ma tych dzieci, jeśli są, to nie ma ich wielu, tak? Ale swoją drogą, to co czytam w Ewangelii Jana, kiedy Jezus powiedział do uczniów, wy przyszliście rządzić to, nad czym się nie trudziliście. Inni siali. To wskazuje nam na to, że to jest też praca pokoleniowa. To jest praca pokoleniowa. I dzisiaj może siejemy i nie widzimy, ale nasze dzieci mogą rządzić. Być może nasze dzieci będą rządzić to, co my sialiśmy. I oni będą widzieć wzrost, który nam w głowie się nie mieści, ale który zaczęliśmy my, albo inni jeszcze przed nami. Tak, więc Bóg patrzy na to z perspektywy pokoleń. Księga Izajasza 55, rozdział od 10 do 13 wersetu. Gdyż jak deszcz i śnieg spadają z nieba i już tam nie wracają, ale nawadniają ziemię, czynią ją urodzajną i kwitnącą, dającą siewcy ziarno, a jedzącemu chleb. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie próżno, lecz wykonuje to, czego pragnę. I spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Bo z radością wyjdziecie i w pokoju będziecie prowadzeni. Góry i pagórki wybuchną przed wami radością, a wszystkie polne drzewa będą klaskać w dłonie. Zamiast głogu wyrośnie cyprys, a zamiast pokrzywy mirt. Stanie się to na chwałę Pana, na znak wieczny i nieusuwalny. Często cytowany fragment z Księgi Izajasza, który mówi o tym, że Boże Słowo wysłane przez Boga nigdy nie wraca puste. Na próżno nie jest nigdy wysłane. Ale spełni pomyślnie to, z czym zostało wysłane. To jest gwarancja ze strony Boga, że Jego Słowo nie jest nadaremne. Ale nawadnia ziemię, czyni ją urodzajną i kwitnącą i daje siewcy ziarno, a jedzącemu chleb. Czyli tu jest mowa o żniwach. I tak jest z moim Słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie na próżno, lecz wykonuje to, czego pragnę i spełnia pomyślnie to, z czym mi wysłałem. I dalej, kiedy ten 12-13 werset mówi o tym, że wyjdziecie z radością, podobnie jak Psalm 126, góry i pagórki wybuchną przed wami radością, tak? Nawet drzewa będą klaskać, bo zamiast głogu i zamiast pokrzywy, czyli jakiegoś nieużytku, jakiegoś miejsca, które byśmy powiedzieli jest takim półpustynnym miejscem, wyrosną cyprysy i mirty. Bóg to sprawi przez swoje dzieło, tak? To jest przez Jego Słowo, aby stało się to na chwałę Pana. Więc żniwo jest pewne. I kiedy w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział, 57-58 werset, Paweł mówi tak. Bogu jednak dzięki, On darzy nas zwycięstwem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego, bracia moi, ukochani, bądźcie stali, niewzruszeni, wciąż tryskający poświęceniem w dziele Pana, pewni, że wasz trud nie jest daremny w Panu. Nie jest daremny w Panu. Nawet jeśli dzisiaj nie widzisz, żeby to, co robisz, przynosiło jakiekolwiek owoce, to nie znaczy, że nie przyniosie to w ogóle owoce. Bo może to jeszcze nie jest po prostu ten czas. Rzędzia. Może ty czy ja jesteśmy w takim miejscu, gdzie ty jesteś siewcą, który nie zobaczy plonu. Ale jak jedna taka stara pieśń ze śpiewnika pielgrzyma mówiła tak. Szczęśliw, kto w nadziei siał, choćby plonu nie widzieć miał. Szczęśliw, kto w nadziei siał. Bo mamy tą obietnicę i list do Galacjan, 6 rozdział, 9 werset o tym mówi. Bądźmy niestrudzeni w szlachetnym postępowaniu, jeśli w nim wytrwamy, czeka nas czas wielkich żniw. To jest Boża obietnica. Ale jest też tu pewne wyzwanie do wierzących ludzi, które apostoł Paweł pierwszy mi się do Koryntian i tu podaje. Ale wy bądźcie niestrudzeni, tryskający ciągle świeżym poświęceniem dla Pana, bądźcie wytrwali, bo jeśli wytrwacie, czeka was czas wielkich żniw. Nie jakiś tam żniw, ale wielki żniw. Wielki żniw. Wielki. Kiedy Jezus powiedział w swoim wielkim nakazie misyjnym: idźcie i czyńcie uczniami narody. Dla nas to może brzmieć jak kosmos. No jak my mamy narody czynić uczniami? Choć dzisiaj się to przybliżyło bardziej, bo mamy swój udział w czynieniu narodu ukraińskiego. Tak, którym przybliża się do Boga. Więc to jest dzisiaj dla nas Możemy zobaczyć, jak to może wyglądać. Więc jest czas wielkich żniw. I to, co w Izajasza 53, w tym słynnym fragmencie, kiedy jest takie słowo w tym fragmencie z 53 rozdziału Księgi Izajasza. Proś, a dam ci narody w dziedzictwo. I Jezus sobie wyprosił. Dlatego może mówić do uczniów, idźcie i czyńcie uczniami narody. Kiedy Jezus powiedział, szukajcie, a znajdziecie. Proście, a otrzymacie. Kołaczcie, a otworzą wam. To wezwał nas do czegoś, żebyśmy coś czynili, ale zarazem dał też obietnicę. Ktoś, kto szuka, nie będzie szukał na darmo. I nie znajdzie. Się zaszuka na śmierci i nie znajdzie. Nie. Ktoś, kto szuka, znajdzie. Ktoś, kto prosi. Się zaprosi na śmierć? Nie. Otrzyma. Ktoś, kto kołacze, może ci 100 i 1000 razy nie otworzą. Ale będą drzwi, które ci zostaną otwarte. Otworzą ci. Otworzą nam. Więc z tej perspektywy, tak, Jezus mówi, żniwo jest wielkie i żniwo jest oczywiste. Żniwo jest pewne. Ale robotników jest mało. I dlatego czytamy, proście zatem Pana żniwa, aby przyspieszył wyjście robotników na swoje żniwo. Proście. Proście Pana żniwa, aby przyspieszył wyjście robotników na swoje żniwo. W tym tłumaczeniu Ligi Biblijnej jest takie sformułowanie, przyspieszył wyjście. Starsze przykłady, inne mówiły, proście zatem Pana żniwa, aby posłał robotników swoje na żniwo. Po prostu posłał. I powiem wam, że ta Liga Biblijna jest bliższa temu, co tu jest naprawdę w oryginale. Ale byłem zdumiony, jakie słowo jest rzeczywiście użyte w oryginale, bo tam wcale nie jest słowo posłał. I to słowo Ligi Biblijnej, aby przyspieszył wyjście robotników, to jest też takie trochę wygładzone. Takie grzeczne. Bo wiecie, jakie jest dosłownie w oryginale słowo? Proście zatem Pana żniwa, aby wyrzucił robotników swoich na żniwo. Aby wyrzucił. Wiecie, nie wiem, czy pracowaliście w zespołach w pracy z ludźmi. Ja w wielu brygadach pracowałem. Z wieloma brygadami mam do czynienia. I wiem, że w ludzkiej perspektywie to jest tak. Jak kierownik czy brygadzista się nie ruszy do pracy, to ludzie też się nie ruszą. Czekają. Mogą godzinami. Dopóki ktoś ich nie wypchnie. Tak? Do roboty. I patrząc na Kościół w Dziejach Apostolskich, możemy zauważyć taką pewną prawidłowość. Pan im powiedział, będziecie odtąd mi świadkami, poczynając od Jerozolimy, przez Samarię, aż po krańce świata. I oni by siedzieli w tej Jerozolimie nie wiem jak długo. Dopiero kiedy przyszły prześladowania, to ich wyrzuciło z Jerozolimy. Rozpieszli się i zaczęli gdziekolwiek poszli głosić Ewangelię. Tak. Ale sami nie wiem, czy by poszli. Ja nic nie sugeruję, tylko w każdym bądź razie trochę rozumiem, jak to jest, że Pan czasami musi nas wypchnąć. Bo my sami z siebie to lubimy odwlekać na później, jutro to zrobię, tak? Ktoś mówi, że czasami my jako ludzie utyskujemy, że coś się nie zmieniło w naszym życiu, a ktoś mówi, bo nie znalazłeś się w sytuacji bez wyjścia, kiedy cię już tak naprawdę przypili, że w końcu postanowisz coś z tym zrobić, co chciałbyś zmienić, ale wciąż pozostaje niezmienione w twoim życiu. Kiedy zaczyna się dziać naprawdę źle, wtedy człowiek zaczyna się, że tak powiem, ruszy swoje 4 litery i w końcu zaczyna się za to zabierać. W Biblii mamy pełno przykładów, kiedy Bóg powoływał ludzi, a oni się zasłaniali. Ja za młody, ja nie umiem mówić. Taki Gedeon to patrzał, a to do kogo mowa? Przecież ja jestem najsłabszego rodu, najniższego, to chyba nie do mnie się oglądał za siebie. Tak przypuszczam, tak trochę żartuję sobie, bo nie wiem, czy się oglądał, ale poniekąd jego zachowanie sugeruje, że on uchylał się od tej odpowiedzialności. To nie ja, to nie o mnie mowa. Jaki mąż waleczny, przecież nie ja. Tam są inni lepsi ode mnie. Więc czasami w nas jest taka tendencja, takiej ludzkiej naturze, po prostu tak jest, że my byśmy się ociągali. I Pan Bóg, że tak powiem, czasami musi zrobić takie coś. Bo inaczej się nie ruszymy. Ale jest też inna możliwość. Rzadziej spotykana w Biblii, ale jest. Kiedy u Izajasza Pan Bóg mówi, kogo poślemy? Jest narada w niebie, Izajasz jest jej świadkiem, uczestnikiem. I Bóg się pyta, kogo mamy posłać? Izajasz występuje i mówi, oto ja, poślij mnie. Ja jestem do Twojej dyspozycji. Masz mnie, możesz mnie posłać. Królestwo Boże nie jest jak ten świat. W tym świecie jest takie powiedzenie, nie ma z niewolnika robotnika. I w tym świecie jest to prawdą. Jest to prawdą. Z niewolnika nie ma robotnika. Jak ktoś nie chce pracować, droga wolna. Na siłę nie ma co trzymać w firmie. Niech idzie. Bo z niewolnika nie ma pracownika. On zrobi minimum. Jeśli pracuje, to pracuje za minimum tego, co musi zrobić. Jak nikt nie patrzy, to nie będzie robił, tak? Ale w Królestwie Bożym jest inaczej. Bóg miłuje dawców ochotnych. Paweł mówi do Bożych sług, do niewolników swoją drogą, tak? Paweł kieruje te słowa w listach do Efezjan czy do Kolosan, konkretnie do niewolników, do tej grupy. I mówi do nich tak. Nie służcie jakby ludziom dla ludzkiego przypodobania, ale cokolwiek czynicie, czyńcie z serca jak dla Pana. Bo nie zostajemy niewolnikami bożymi, chociaż Biblia używa takiego sformułowania, dlatego, że nas przymuszono, ale dlatego, że chcemy stać się Jego sługami. Chcemy Jemu służyć. Wypływa to z miłości do Niego. Chcę służyć Bogu. Chcę powiedzieć Panu, masz mnie, jestem do Twojej dyspozycji. Bo zauważmy, że tutaj, kiedy Jezus mówi, proście zatem Pana żniwa, aby przyspieszył wyjście, to nie czytamy tutaj, mobilizujcie ludzi w zborze. Tylko czytamy, proście Pana żniwa. Kto jest tym, który powołuje? On, nie my. A jeśli my coś lub kogoś powołamy, to możemy na tym kiepsko wyjść. Bo ktoś nie będzie na swoim miejscu i to wtedy jest tak różnie z tym, tak? Ale czytamy tu o tym, proście Pana żniwa, aby to On wysłał swoich robotników. Oczywiście Kościół w swej naturze jest apostolski. Co znaczy słowo apostoł czy apostolski? Po polsku posłany. Czyli w Kościele nie ma ludzi niepowołanych. W Kościele są wszyscy powołani, jesteśmy królewskim kapłaństwem. Ale bardziej istotne jest pytanie, które dla nas może być trudniejsza odpowiedź. Do czego jestem powołany? Jakie jest moje miejsce w tym Kościele? Co mam, w jaki sposób mogę Ci, Panie, służyć? Co mam robić? Co mam robić? Ale tym, który powołuje, jest Pan. Proście Pana, aby to On powołał, tak? Aby On wezwał, aby On doprowadził do tego, że robotnicy wyjdą do tej pracy. To On jest tym, który nas powołuje. My potrzebujemy usłyszeć ten Boży głos. On jest i On jest skierowany do nas, tak? Ale potrzebujemy też Go odkryć w swoim życiu, usłyszeć Go osobiście, że Bóg do Ciebie mówi, żebyś zrobił to, co zrobił. Ja bym nie był pastorem sam z siebie. O nie. Jak byłem młody, Panie Boże, ja dla Ciebie wszystko. Ty wiesz. Więc pastorowanie wydawało mi się łatwiejsze. Jak zacząłem służyć i się przekonałem o różnych swoich wadach, słabościach i tym, że to nie jest takie proste pracować z ludźmi, to już mi się nie chciało. Ja się nie dziwię, że tak jest niewielu chętnych, żeby być pastorem. Czy po prostu wziąć większą odpowiedzialność w służbie. I tyle razy uciekałem z tego miasta. Tyle razy, Bóg wie. Powiedziałem, Panie, ja rezygnuję. Ale kiedy moją taką ostoją był las, tam płakałem przed Panem. I wiecie, za każdym razem, kiedy tak płakałem, wlewałem moje serce przed Bogiem, usłyszałem coś, co można powiedzieć tak. Ja Ciebie powołałem. I ja Ciebie nie odwołałem. Wracaj. Więc posłusznie wracałem. I wytrwałem. Więc, ale skąd to się wzięło? Bo Jego głos. Ja sam bym się poddał 1000 razy. I byłem bliski. Bardzo bliski, wierzcie mi. Ale ten Boży głos, Boże powołanie sprawiło, że nie poddałem się. Tutaj dzisiaj przed wami stoję, tak? Bo tak już dawno tu mnie nie było. Ale Boże powołanie. Jeżeli Bóg Ciebie wzywa, Ty nie ustąpisz i pokonasz wszelkie przeciwności, wszystkie okoliczności, które będą naprzeciwko nas stawać. A takich będzie wiele też. Więc proście Pana żniwa, aby przyspieszył wyjście robotników na swoje żniwo. On nas powołuje. Jaka dzisiaj jest odpowiedź w Twoim sercu na głos Pana? Czy perspektywa, że przed nami wiele pracy? Jeśli chcemy rozwoju, to samo przez się nakłada to na siebie, że im więcej rozwoju, im więcej ludzi, tym więcej pracy. Więcej pracy jest do zrobienia. Więc jak reagujesz na to, kiedy o tym słyszysz? Cieszysz się i myślisz, no to dobrze, zacieramy ręce i do roboty. Pan jest z nami. Czy może myślisz, żeby tylko teraz ja się na kogoś nie spojrzał i nie miał sugestii, czy to jakaś do mnie sugestia, że ja kogoś tutaj... Żeby Pan przypadkiem na ciebie nie spojrzał i powiedział, chodź no tu. Na ciebie patrzę. Chodź do mnie. Mam dla ciebie robotę do wykonania. Czy my będziemy się wycofywać i uciekać? I perspektywa, oj, dużo roboty, to ja nie, to ja zmykam. Ja mam dosyć roboty w pracy i tak dalej. Mnie się już nic nie chce. Ja o tym, o czym myślę, to tylko, żeby już nic nie robić. Bo badania mówią, że wśród narodów europejskich Polacy są najbardziej zapracowanym narodem. Pracujemy najwięcej czasu ze wszystkich narodów europejskich. Nawet były pomysły co niektórych polityków, żeby skrócić tydzień pracy do 4 dni, tak? Żebyśmy mieli więcej czasu. To jest nawet na jakichś badaniach oparte, że efektywnie pracuje się 6 godzin w ciągu dnia pracy. Pozostałe to są, że tak powiem, przepalone godziny. Więc to ma jakieś tam swoje uzasadnienie. Więc kiedy dzisiaj słyszymy o tym, a możemy się spodziewać w tym roku, ponieważ jest czas żniw, czy żniwa idą, że co za tym idzie, to się z tym wiąże więcej pracy, to czy my od tego chcemy uciec, czy chcemy powiedzieć, Boże, masz naszą gotowość, że będziemy do Twojej dyspozycji. Apostoł Paweł powiedział tak, pracowałem więcej niż inni. Nie ja sam, lecz łaska Boża ze mną. I co to nam mówi? To mówi nam o tym, że jeśli chcemy wykonać więcej pracy, czy chcemy, czy też jest potrzeba wykonania więcej pracy, to znaczy też, że tym więcej łaski potrzebujemy, żeby tę pracę wykonać. Ale to znaczy też to, że łaska lubi ruch, nie bezczynność. Od siedzenia na kanapie, jak w tym wierszu o leniu, tak, łaska nie za bardzo coś zmieni w Twoim życiu, czy nie za dużo zmieni w Twoim życiu. Ale kiedy wstaniemy z tego łóżka, z tej kanapy, to łaska Boża jest z nami. I my wiemy, że jeśli jest dużo pracy, to my potrzebujemy więcej łaski do wykonania tej pracy. I z łaską Bożą damy radę? Damy radę. Ale trochę tak jak ten Paweł powiedział. Pracowaliśmy więcej niż inni. Dlatego też łaska Boża więcej przez niego uczyniła. Ale ta łaska miała go, że tak powiem, do dyspozycji. Tu jest taka plama. Nie wiem, czy ją widzicie. Już nie wiem, kilka tygodni chyba to jest. Taki przykład mi się przypomniał. Czytałem dziś jakiś pastor zboru, zdaje się w Londynie, dużego zboru. Pewnego dnia zobaczył, że w sali głównej gdzieś tam był czas przed nabożeństwem, ludzie się krzątają, sporo ludzi już i widzi dom plamę. I widzi, że ludzie przychodzą, widzą i nikt nic z tym nie robi. A plama sobie dalej jest. I gdzieś ta plama tak bardzo przykuła jego uwagę, zaczęła go drażnić, w jakiś sposób irytować i on zaczął zagajać różnych ludzi. Tam byli, że tak powiem, duży zbór, więc dużo ludzi w służbie już przed nabożeństwem coś tam się krzątało, coś robiło. I on zwraca się uwagę ludziom. Widzisz tą plamę? I większość ludzi odpowiadała mu, to nie moja służba. To nie moja sprawa. I to gdzieś mu nie dało spokoju. Bo zdał sobie sprawę, że Kościół jest złym miejscem, jeśli chodzi o mentalność takiego członka zboru. Czyli, że ludzie nie poczuwają się do odpowiedzialności za Kościół. To nie jest tylko kwestia taka, to jest pastor, teraz macie starszego, jeszcze mamy starszego, wy odpowiadacie. Tak, my odpowiadamy w głównej mierze. Ale to nie oznacza, że wy jesteście zwolnieni z odpowiedzialności, tak jako członkowie zboru. Dobro zboru to jest nasza wspólna odpowiedzialność. I to, że takie patrzenie wąskie, to nie moja sprawa, to nieprawda. To jest nasza sprawa. Tak? To jest tak naprawdę taka plama, to jest nasza sprawa. Nas wszystkich sprawa. Bo tak jak wspomniałeś, Sławek, ja dzisiaj mam wrażenie, że wiecie, świat w jakiś sposób próbuje wpływać na Kościół i zdarza się postawa w Kościele, takie może nie zawsze artykułowana, ale my przychodzimy do Kościoła, żeby zostać obsłużeni. Nie żeby służyć. To w Stanach to jest bardziej powszechne zjawisko, że ludzie mają do wyboru bardzo dużo kościołów, więc sobie wybierają, tak jak na półce sklepie. Tu mi będzie lepiej, tu będzie mi wygodniej. Nie gdzie Bóg Boże mnie posyłasz, a naturą Bożą jest to, że Bóg ci nie posyła w doskonałe miejsce, albo gdzie już super wiele rzeczy funkcjonuje, tylko tam, gdzie rzeczy nie funkcjonują tak, jak trzeba i potrzeba tam ludzi, żeby się tym zajęli, żeby te rzeczy zaczęły funkcjonować tak, jak trzeba. Więc łatwo jest, powiedzmy, czasami to widać w politykach, że łatwo jest krytykować i wytykać, czego nie ma, co brakuje, tak? Ale trudniej znaleźć ludzi, którzy zechcą zrobić to, czego brakuje. Nie ma zboże miłości, a czy ty kochasz? Tak. Nie ma zboże jakiejś służby. Dla mnie przez lata nauczyłem się jednej rzeczy, że jeśli ja widzę jakąś potrzebę, to muszę się zastanowić, czy Bóg przypadkiem mnie nie powołuje, żebym wyszedł naprzeciw tej potrzeby, skoro ją widzę. Skoro ją widzę, tak? Czy przypadkiem Bóg nie chce, żebym to ja wyszedł naprzeciw tej potrzebie? Więc odpowiedzialność, tak, że jesteśmy odpowiedzialni za sprawy Królestwa Bożego. I wiecie, od zeszłego roku siedzi mi w głowie słowo spichlerz. Przygotujcie spichlerz. To znaczy się, że na ten rok dla nas wyzwaniem jest to, że potrzebujemy więcej robotników. Wczoraj o tym trochę na spotkaniu mówiliśmy. Dużo pracy przed nami, potrzeba więcej z naszej strony zaangażowania, potrzebujemy więcej ludzi do służby, bo więcej pracy wymaga więcej ludzi do tej pracy, żeby ta praca mogła zostać wykonana i nie tylko jakoś wykonana, ale należycie wykonana. Więc idą żniwa. My to już zauważamy, że jesteśmy gdzieś na początku tego czasu, kiedy idą żniwa. Przygotujcie spichlerz. Spichlerz jest miejscem przechowywania zboża. To wymaga z naszej strony jako Kościoła, że my chcemy przygotować się należycie na zasadzie, że mądry człowiek myśli zawczasu, jak się przygotować. Przy powieści o głupich i mądrych pannach mądre panny były zawczasu przygotowane, głupie nie. Dlatego dobrze na tym nie wyszło, tak? Więc my też nie chcemy reagować na to zasadzie, jak będzie, to sobie jakoś damy radę. Bo to wtedy będzie nagle, szybko, co teraz robić? Co by było, gdyby się nawróciło kilkadziesiąt osób? Kto się nimi zajmie? Kto poświęci swój czas, żeby się tymi osobami zająć? To wymaga z naszej strony raz, że tej gotowości do poświęcenia, a z drugiej strony od nas jako Kościoła przygotowania ludzi, którzy będą zdolni służyć. Tak jak chociażby Paweł pisał do Tymoteusza. To, czego się ode mnie nauczyłeś, przekaż ludziom godnym zaufaniu. Żeby nasze umiejętności rosły, więc ten rok będzie czasem, w którym będziemy potrzebować więcej ludzi w służbie, ludzi, którzy są gotowi się też uczyć służyć Bogu. Tak, więcej liderów i wielu innych służb, które będą potrzebne, i będziemy widzieć też w zależności od rozwoju wypadków, kogo jeszcze będzie nam potrzeba. Więc pytanie. Jeszcze jedną rzecz może powiem. Przypowieść o robotnikach w winnicy uczy nas kilku ważnych lekcji. W tej przypowieści pokrótce chodzi o to, że idzie Pan i widzi robotników, którzy stoją na rynku i nic nie robią. I bierze z rana iluś robotników do swojej winnicy, ale potem znowu pojawia się na rynku i widzi, stoją kolejni robotnicy, nic nie robią. Zostało pół dnia do roboty, dawajcie do mojej winnicy, jest robota. Ale potem pod wieczór idzie i patrzy, jeszcze jacyś stoją. I przez tej całej przypowieści pojawia się jedno sformułowanie. Dlaczego tu stoicie bezczynni? I wziął tych na jedną godzinę do roboty. Tak, to nam mówi o Bogu, który... Bóg jest Bogiem pracowitym, tak? Bóg nie chce bezczynności swoim ludzie. W przypowieści o talentach zły sługa to jest ten, który nic nie robi. Który nie wykazuje się inicjatywą. Pozostali wykazują się inicjatywą. Co ciekawe, w tej przypowieści Pan wcale nie powiedział, co mają zrobić z tymi dobrami, które zostały im przekazane. Nic im nie zasugerował. Nic. Bo gdyby powiedział, macie tu po talencie, idźcie, zróbcie to z tym, to i to. Ale nic z tych rzeczy nie powiedział. Ale ci dobrzy słudzy dobrze wiedzieli, że nasz Pan jest Panem, który kocha pracę, który chce, żeby pomnażać, przynosić zyski, więc my z własnej inicjatywy oddamy to ludziom, którzy wiedzą, co z tym zrobić. Oddamy to bankierom, żeby te pieniądze pomnożyli. Zły sługa zwrócił wszystko co do joty, tak? Ale został nazwany złym sługą. Niedobrym sługą. Bo był bezczynny. Zakopał i nic nie robił, tak? Więc Bóg w Królestwie Bożym nie ma ludzi, dla których nie ma nic do roboty. Tak zwana kariera ławkowicza to nie jest kariera dla ciebie. Kościele, tak? Czyli siedzenia tylko w łapce i odbierania posługi. Bóg nas nie powołał do życia z Nim po to, żeby nas błogosławić. Może powiedziałem coś, co teraz może nie grać do końca. Nie. Bóg nas powołał, żeby nas pobłogosławić, żebyśmy błogosławili innych. To jest Boży zamiar, tak? Żebyśmy byli błogosławieństwem dla innych. Po to nam Bóg błogosławi, nie po to, żebyś tylko był błogosławiony i się tym otaczał i żył wokół siebie, ale po to, żeby to błogosławieństwo przez ciebie się pomnożyło dalej. Rozdaj, rozdaj, rozdaj. Bo błogosławioną rzeczą jest dawać, nie brać, tak? Dawać, nie brać. Więc przed nami wiele pracy. Idzie czas żniw. Widzimy to i rozpoznajemy to. I tak jak Pan powołał tych robotników, być może dla ciebie godzina w tygodniu, którą byś poświęcił na służbę Bogu, to nie jest wielka strata. Bo może masz tylko godzinę. Tak jak w tej przypowieści, tak? Na ostatnią godzinę wziął tych ludzi, żeby nie było ludzi bezczynnych w jego winnicy. Ale wszyscy mieli robotę. Dlaczego? Bo dla człowieka błogosławioną rzeczą jest pracować i widzieć efekty swojej pracy, owoce swojej pracy. To jest dobre i to jest błogosławione. Nie, że zmarnowałeś swoje życie, tak? Byłeś jak taki mól, czy jak taki truteń, tak? Ale że przyłożyliśmy ręce do jednego z największych dzieł w historii świata. I że możemy powiedzieć na koniec, czy będziemy mogli powiedzieć na koniec, zrobiliśmy. Zrobiliśmy to. My to zrobiliśmy. Wiecie, śledzę ostatnio taką stronę na Facebooku o tytule W Międzyczasie. To jest o polskich medykach, którzy są na froncie w Ukrainie, na pierwszej linii i ratują żołnierzy ukraińskich. Wiecie, i niesamowite świadectwo tych ludzi, którzy ryzykując własnym życiem ratują tych ukraińskich żołnierzy. I pytanie, ale po co wy tam jeździcie? Czy musicie iść na ten front? A w tej chwili są na najgorszym odcinku frontu w Ukrainie. Czy musicie ryzykować? Przecież wasze rodziny są w Polsce. Naprawdę nie musicie tego robić. Ale pamiętam odpowiedź jednego z nich. Dla mnie totalnie niezwykła. Kiedy ratował jednego z ukraińskich żołnierzy, ciężko rannych, a ten dał mu batonika. Dał mu batonika. Po prostu batonika. Wdzięczny, że Polak ratuje jego życie. I ten medyk mówi, dla takich chwil będziemy ta jeździć tam tak długo, jak trzeba. Dlaczego? Bo ratować ludzkie życie to jest naprawdę coś. A kim my jesteśmy? Czy my nie jesteśmy też medykami na prawdziwej linii frontu, duchowej i największej bitwy w historii wszechczasów pomiędzy siłami dobra i zła? Przecież my ratujemy życie ludzkie nie tylko w tej tutaj ziemskiej perspektywie, ale na wieczność. To jest wieczna sprawa. Dlatego, kiedy my angażujemy się w Boże rzeczy, Boże Królestwo, to my ratujemy ludzi od potępienia na wieki. I to jest wielka rzecz. Do tego przykładać rękę, tak? To o to żniwo tutaj chodzi. O to żniwo tutaj chodzi. Więc dzisiaj, kiedy podnosimy wzrok, chcielibyśmy zobaczyć to, co Pan widzi. Nie tylko to, co my zobaczymy, ale Panie, pokaż nam to, co widzą Twoje oczy. Pokaż nam ludzi tak, jak Ty ich widzisz. Aby nas zdjęła również ta litość, która Ciebie zdejmowała na ich widok. Chcemy widzieć żniwo. Czy dzisiaj, kiedy słyszysz, być może słyszysz teraz w swoim sercu głos Ducha Świętego, który mówi, kogo mamy posłać? Jaka odpowiedź jest w twoim sercu? Panie, tylko nie mnie? Czy Panie, poślij mnie? Masz mnie. Użyj mnie. Jestem do twojej dyspozycji. Więc módlcie się. Proście Pana o robotników na żniwo. Wszyscy jesteśmy tu bardzo cenni. Wszyscy zostaliśmy przez Boga w wyjątkowy sposób obdarzeni i powołani, żeby wykonywać dzieła w Jego Królestwie. Niesamowite w Królestwie Bożym jest to, że Bóg nie powołuje supermenów i superwoman, ale że zwykłych ludzi do niezwykłych rzeczy. Ludzi, którzy mają pełno wad i nieraz zawalili w swoim życiu. Takich Bóg ludzi chce. Ciebie i mnie. Nie super charyzmatycznych, super nie wiadomo jakich, ale zwykłych ludzi, którzy chcą Jemu oddać się do dyspozycji i powiedzieć, Boże, masz mnie, ucz mnie, rób ze mną, co zechcesz. Bo jestem cały Twój. Cały Twój. Nie tylko powiedzmy, tu masz Panie godzinkę i daj mi spokój. Ale że jestem do Twojej dyspozycji tak, jak zechcesz mnie użyć. Więc będziemy też modlić się i prosić, żeby Pan pobudzał wśród nas to właśnie pragnienie, żeby służyć Mu w żniwie. Chcemy przygotowywać spichlerz, tak? Czyli chcemy, tak jak mówiliśmy wczoraj, widzimy tą potrzebę więcej miejsca. Czyli chcemy remontować budynek obok, żeby przystosować to miejsce na salę nabożeństw. Chcemy stworzyć miejsce, gdzie ludzie będą mogli się spotykać, żeby doświadczyć Bożej obecności. Czyli ten bukłak potrzebny dla młodego wina. To, co jest strukturalne, to, co jest materialne. Chcemy pytać się Boga i prosić. Skoro Pan mógł przysłać takiego Piotra z dalekiej Irlandii, to jeśli pośród nas się nawet nie znajdzie ktoś, kto by chciał coś robić, to Bóg jest w stanie przysłać ludzi z drugiego końca świata. Bo jak powiedziane, jeśli wy nie będziecie czegoś robić, to kamienie będą mówić, tak? To Bóg jest w stanie wzbudzić innych ludzi. Bóg jest w stanie, tak? Więc Bóg jest w stanie zrealizować swoje dzieło. I On Wyślę swoich robotników. Być może potrzebujemy jeszcze innych ludzi i Bóg da ich nam, żeby mogli pośród nas służyć. To On jest Panem żniwa. On jest ten, który nas powołuje. Więc powstańmy, aby się modlić na ten rok, który jest przed nami. Rok wielkiej pracy, Panie. Ale nie pracy, którą mamy wykonać sami, ale pracy z Tobą, z łaską Bożą. Bo chcemy z nią współdziałać i w niej współdziałać. Aby nie z nas, ale z Ciebie była owa ogromna moc, która to pokaże. Nie my się tu liczymy. Chociaż też jesteśmy ważni, bo nas umiłowałeś. Ale Ty się liczysz, Panie. Twoje królestwo się liczy. Dlatego, Boże, stajemy dzisiaj przed Tobą i chcemy Ciebie prosić o robotników na żniwo. Pośród nas jest wielu z nich. Ludzi, którzy już służą. I tych, którzy jeszcze nie służą być może. Albo służą, ale przed nimi nowa służba. Nowe miejsce w służbie. Nowy rozwój. Postęp. Więc, Panie, Ty, który powołujesz robotników, Ty, którego głos wzywa nas, abyśmy stanęli przed Tobą. I dzisiaj, Panie, nie chcemy się wymigiwać, szukać wymówek, ale stanąć przed Tobą i powiedzieć, że masz nas. Używaj nas tak, jak Ty zechcesz. Chcemy widzieć Twoją pracę i chcemy się w nią angażować. Abyś miał nas do tej pracy. Aby Twoje królestwo się rozszerzało. By Twój Kościół się budował. By Twoja chwała się powiększała. By więcej ludzi mogło usłyszeć o Tobie w tym roku. Panie, że Ty możesz też przydać jeszcze więcej ludzi i pomnożyć. Pomnożyć to, co czynimy. Że nasza praca będzie przynosić owoce. Że to nie jest nadaremno. Ale że ta praca będzie przynosić wielki trud, przyniesie wielkie owoce, które Ty sam jeszcze pomnożysz w swojej łasce. Że to ziarno, które wychodzimy zasiewać od wielu lat, przyjdzie czas, że będziemy widzieć jego plony. Że to ziarno się rozmnoży z jednego 30-krotność, 60-krotność i 100-krotność. Że to ziarno będzie pomnożone. Że zobaczymy jeszcze wielu ludzi, bo masz wiele ludzi w tym mieście. Wielu ludzi jest w tym mieście, którzy jeszcze Ciebie nie poznali, którzy jeszcze może nie wiedzą, że są naszymi braćmi i siostrami, ale nimi niedługo zostaną. Więc, Panie, stajemy przed Tobą i chcemy przyjąć Twoje wezwanie, przyjąć Twój głos i modlić się o robotników, którymi my jesteśmy. Bo gdzie indziej masz szukać, jak nie po pierwsze pośród nas? Więc chcemy wyrazić naszą gotowość. A jeśli w naszym sercu są jakieś wątpliwości, jakieś ociąganie się, to Ty, Panie, masz swoje sposoby. Ty wiesz najlepiej, jak każdego z nas poruszyć. Może kogoś trzeba wypchnąć. Może z kimś trzeba porozmawiać. Chcemy to czynić, Boże. Bo w tym Kościele jest ogromny potencjał. Jest cała skarbnica Twoich skarbów. I pomóż nam też to wszystko ujrzeć, wydobyć i rozwinąć. Żebyśmy tą skarbnicę Bożą, skarbnicę Twoich skarbów rozwijali w tym miejscu, aktywowali w tym miejscu. Te dary, które być może są dzisiaj gdzieś ukryte głęboko, których świadomości nie mamy, żeby zostały wydobyte na zewnątrz, odkryte przez nas i przynosiły błogosławieństwo, Twojemu Kościołowi, a Tobie na chwałę. Chcemy ten potencjał, jak Piotr powiedział, ten ogromny potencjał, który tu się kryje, który tu drzemie, który jest w tych niezwykle cennych ludziach, bo jest tu wielu fantastycznych, wspaniałych ludzi o ogromnym potencjale. Panie, potrzebujemy Twojej mądrości, Twojego prowadzenia, żeby to wszystko wzbudzić. Zbudzić. Abyśmy byli robotnikami, którzy są przygotowani, którzy nie będą nagle szybko biegać i zastanawiać, co teraz robić, ale będziemy przygotowani zawczasu, bo idą te czasy. Widzimy, że nadchodzą coraz większymi krokami, aby być gotowi, aby przygotować spichlerz w Starogardzie. aby zbierać to żniwo, aby to nie przemykało nam między palcami, ale że zostało zatrzymane w naszych dłoniach, aby to ziarno mogło zacząć potem być zasiane i rosnąć, dojrzewać w ludziach. Dojrzewać w ludziach, którzy będą dojrzewać pięknie w Tobie, na Twoją chwałę. Że powstanie tu wielu wspaniałych ludzi w służbie, którzy będą Tobie służyć i ludziom. Tobie i ludziom. Na chwałę przepotężnego, najpiękniejszego imienia Jezus. Amen.